Witam wszystkich bardzo serdecznie w 561 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Widut i teraz na pewno nas widzicie.
To wcale nie dlatego, że jesteś.
To taka korelacja przypadkowa.
Tak się złożyło.
Znaczy zobaczymy, czy nas widzicie jeszcze.
Jeżeli był podgląd normalnie, to działa.
No był. Nagrywa się, mam nadzieję.
No to jest super sprawa.
Możliwe, że i Paweł Sachera będzie. Podobno do nas jedzie, ale jak zawsze się spóźnia, prawie zawsze. Pamiętajcie o tym, żeby zaobserwować nas na Spotify'u, czy też na iTunesie, jeśli słuchacie tam.
Czy
tam
też na wszelkich innych
też,
platformach podcastowych.
Włącznie z YouTube'em, bo tam też możecie nas posłuchać, obejrzeć, dać łapkę w górę, zaobserwować oraz napisać odpowiedź na komentarz, na pytanie tygodnia, albo po prostu udzielić się w taki sposób, że nie fajnie lub fajnie.
Tak jest.
Nas słuchać.
Komentarz nie fajnie albo fajnie, macie tylko dwa do wyboru komentarze.
Mamy teraz trudną sprawę, ponieważ w teorii czekamy na Pawła Stachyrę, który będzie mówił tylko o jednej grze
on
i chce zawładnąć tym podcastem, mówiąc o tytule, którego nie będę wymawiał, bo to jest jak Lord Voldemort, moim zdaniem, w tym momencie. Już wszyscy grają, więc w teorii nie ma po co rozmawiać, bo każdy zainteresowany już gra, więc nikogo nie interesuje opinia.
No nie wiem, czy tak to działa.
Ale
mam nadzieję, że nie, bo chcę dopiero zrobić za jakiś tydzień materiał o tym na swój kanał, więc mam nadzieję, że ktoś się kogoś jeszcze obchodzi. Natomiast, więc tak, o Baldur's Gate 3 porozmawiamy ciut później, natomiast no ja nie grałem, bo tak myślałem, czy ja grałem w coś innego poza Baldurem, ale nie, od czwartku Baldur's Gate 3, także tak.
No i grasz tą grę, o której mówiłeś tydzień temu i nie możesz mówić.
A, no i Payday 3, tak?
No właśnie, to o tym
zapomniałem. No tak, przecież specjalnie właśnie graliśmy w środę w Paydaya, żeby przed Baldurem zdążyć. I no to jest, mam wrażenie, że to jest taki sequel typowy tylko dla fanów robiony po poprzedniej części, bo ja chyba oczekiwałem trochę więcej po sequelu, który powstaje 10 lat po premierze dwójki. Jest ładniej, chociaż nie jest to jakby poziom graficzny, nie wiem, Battlefielda nowego czy innych shooterów, ale to jest też gra, która kosztuje 100 ileś złotych. Payday 3 wychodzi we wrześniu, przypomnijmy, i też w Game Passie będzie. I właśnie była taka beta, to się nazywało Network Test, dlatego nawet nie można było zrobić prywatnego meczu, co było trochę problematyczne, bo zawsze ktoś do ciebie dołączał. Nawet jak zacząłeś tylko z botami grać, to potem ktoś mógł te boty zastąpić, więc ani razu nie udało mi się misji skończyć tylko w 100% na skradankowy sposób. No ale jest to możliwe, bo jeżeli gryście w Paydaya 2, to wiecie, że chodzi o napady, rabunki różnego rodzaju i każdą misję możecie przejść albo, że wyciągacie broń i po prostu zastraszacie ludzi, potem walczycie z policją, albo można przejść stealthy, skradankowo każdy skok. I w tej becie była jedna tylko misja, jedna mapa z bankiem i podejście skradankowe było takie, że trzeba było jakieś tam ukraść karty dostępu, wyłączyć tam systemy ochrony i potem prezesa wziąć za fraki i przyłożyć jego twarz do skanera, żeby otworzyć skarbiec. No a wejście takie bardziej z bronią to było, że trzeba było ustawić takie urządzenie z termitem, nie wiem, co się nazywa też termit po polsku, termite, że wiesz, wypala. No w każdym razie takie urządzenie
chyba tak.
Na podłodze, na piętrze, żeby się przepalić, przebić do skarbca. I tam trzeba było wrzucać takie ładunki z paliwem jakby też w trakcie misji, jak policja nas atakowała. Więc dwa różne sposoby, tylko właśnie trochę mi brakło, bo jak powtarzamy cały czas tą samą misję, oczywiście w pełnej wersji będzie wiele misji, to oczywiście będzie różnorodność, ale właśnie tak samo było w oryginale i chciałbym, żeby w tym sequelu były na przykład po dwa sposoby, wiesz, dwa sposoby skradankowe na przejście misji i dwa sposoby takie, że głośne, nie? Na przykład drugi sposób to mogłoby być, nie wiem, że wiertło jakieś w tym skarbcu czy coś. Bo jak się gra wiele razy tą samą misję w tym samym stylu szczególnie, to trochę się robi powtarzalne. Ale jakby są fajne emocje całkiem, jak się ucieka przed tą policją już na końcu, w tym głośnym podejściu. System strzelania nie jest jakiś super niestety. Też trochę mam zastrzeżenia do audio broni, bo ta broń jest taka troszeczkę jak z papieru, jeżeli chodzi o jej odgłosy wystrzałów. No ale i tak jest lepiej niż w dwójce oczywiście. Tylko no, więc gra się przyjemnie ogólnie, to jest jak na cenę tej gry, jaka będzie premierowa, to jest okej. Natomiast sztuczna inteligencja jest czymś do poprawy, powiedziałbym, ale no ta gra wychodzi we wrześniu, więc ja nie wierzę, że oni to poprawią, bo czytałem nawet w jakimś wywiadzie specjalnie, który był chyba z pół roku temu, że oni mówili tak, my to poprawimy jeszcze, ale no dosłownie jest tak, że na przykład grupa policjantów tam, i to taki już antyterrorystyczny oddział, nie? I Paweł sobie, bo z Pawłem Stachyrą grałem i wszyscy strzelają w niego. Ja podchodzę do nich dosłownie tak od przodu, praktycznie oni mnie nie widzą, nie? Jak są skupieni na jednym graczu, to ty jako drugi gracz możesz zrobić z nimi wszystko, zacząć do nich strzelać i w ogóle na ciebie nie zwracają uwagi. Albo na przykład wszyscy wbiegają przez jedne drzwi, potem stają przed tymi drzwiami i dają się zabijać tak bezproblemowo, więc nie czujesz, że walczysz faktycznie z jakimiś tam, wiesz, antyterrorystami wyszkolonymi, żeby z bandytami walczyć i tak dalej. Co jest troszkę takie, no... jak się dużo dzieje, to się nie zwraca na to uwagi, ale tak momentami się zatrzymywałem, tak próbowałem tak leciutko strajfować, żeby tak patrzeć, co ta sztuczna inteligencja ze mną zrobi, więc za bardzo, na normalu w ogóle jest bardzo łatwo, więc musieliśmy potem grać na hardzie, na trudniejszym poziomie. No i to jest właśnie taki jeden taki minus, taki większy, właśnie sztuczna inteligencja policji. Więc dlatego fajnie by było, tym bardziej, że było więcej opcji skradankowych w każdej misji niż tylko jedna, bo można by unikać tej sztucznej inteligencji, która za mądra nie jest. No, ale...
Ja nie miałem okazji sprawdzić, ale no zapisałem się na taki większy pokaz na Gamescomie, gdzie będą pokazywane nowości, do tej pory niekomunikowane, niepokazywane.
Okay.
I to będzie aż godzina gry. Ale na dużych halach, więc razem chyba z innymi po prostu graczami. Zobaczymy, co z tego wyniknie, tak więc...
O, muzyka jest bardzo fajna.
Bo nie brzmi super zachęcająco, te twoje słowa,
znaczy,
ale...
Mówię, jest okej, okay, jak ktoś lubi, tak jest, no bo też plus jest taki, że nie ma dużo takich strzelanek kooperacyjnych, które też pozwalają się skradać, nie? Większość strzelanek koopowych to jest po prostu strzelanie, zawsze coś, ale muzyka jest bardzo fajna, bo też muzyka przygrywa jakby, przygrywa jakby w trakcie misji, jak jest na przykład strzelanina, to jest taka bardzo głośna ta muzyka i energetyczna, że tak fajnie współgra z gameplayem, to jest plus. Ale tak, to by było na tyle. Chciałem powiedzieć, zejdźmy na Ziemię, ale wręcz przeciwnie.
Bo lećmy w kosmos, tak, lećmy tak w naprawdę. Kosmos. Bo ja grałem w tym tygodniu w The Expanse, a Telltale Series.
Podoba mi się okładka tej gry, bo jest jak okładki książek. Taka sama czcionka, taka sama forma, styl grafiki. I tak, czy ty oglądałeś serial?
Nie.
Czyli w ogóle nic nie wiesz o...
W ogóle nic nie wiem. Okay. Ani nie czytałem powieści, ani nie oglądałem serialu, ale zarazem jest to też jakby prequel tak, do tych prequel. Wydarzeń, więc jakby dla osób takich jak ja nie będzie to trudne nawet, mniej więcej.
No nawet z tego co wiem, to nie jest
klimat.
Nawet prequel do wydarzeń, tylko po prostu jest historia pewnej postaci, która się pojawia bodajże w trzecim tomie po raz pierwszy, czy czwartym.
Kamina Dramer.
Tak, jej nie ma, bo to jest, ona jest, tam się pojawia dopiero później. Nie jest też jedną z głównych bohaterek na początku, więc no...
Okej, no to tutaj jest główną bohaterką i w nią się wcielamy. Ja tylko dodam tutaj jakby tak rysując trochę tło, bo pomyślicie sobie, że to jest Telltale Games, które robiło na przykład The Wolf Among Us,
ja tak myślałem,
czy też The Walking Dead.
Resztki tego samego
ale...
studiu.
Poniekąd jakby, bo...
W sensie, czy trochę osób tam zostało z Telltale? Chyba parę tak, nie?
Nie jestem do końca pewien, dlatego że upadłość jakby Telltale Games była w 2017 roku,
tak, mówiliśmy o tym.
A jakby w 2018 dopiero LCG Entertainment zakupiło asety, prawa do tego wszystkiego i po prostu stwierdziło, że będzie biznesowo nazywać się Telltale Games.
Okej. Okay.
Ale tak naprawdę nie jest. To są inni ludzie, inni twórcy. Dodatkowo The Expanse było robione nie tylko przez nich, ale we współpracy ze studiem Deck Nine, a studio Deck Nine robiło, jak dobrze, albo sobie tutaj przeczytam, Life is Strange.
Life is Strange, ten tak. Chyba prequel Life is Strange.
True Colors i Before the Storm, te dwie części, tak więc to jest taka kooperatywa. Ale wracając do samej gry, to jestem pozytywnie zaskoczony. Na razie oczywiście to jest jeden z pięciu epizodów, bo 27 lipca miała premiera pierwszego epizodu. Drugi epizod debiutuje za dwa dni, jak to nagrywamy, czyli 10 sierpnia, trzeci 24 sierpnia, później dwa ostatnie we wrześniu, 7 i 21. I to będzie wychodzić, a nie tak jak bywało czasem na przykład z Borderlands. Chyba to były takie ostatnie podrygi tego starego Telltale Games, że tam zrobili trochę odcinków, później to przerwali, coś tam dokończali.
Znaczy, no bo były te nowe Borderlands jeszcze, nie? To kto to robił w końcu? To chyba Gearbox robiło w ogóle już. Ale w każdym razie, nie wiem, podoba, chcecie się czekać? Podoba ci się
tak.
Taka forma?
Bardzo mi się podobała.
Nie wolałbyś naraz zagrać? 5?
Wiesz co, akurat w lecie, w tym czasie, który teraz mamy, oprócz tego, że oczywiście dużo dużych gier wychodzi, ale jednak wygospodarować sobie około 2 godziny, bo tyle na przykład pierwszy epizod trwa, no nie jest aż tak trudno, nie? I to połykasz za jednym razem. No tak. I to jest w miarę skondensowana część tej szerszej historii, ale jeśli mowa o historii, no tutaj w tą Kaminę Dramer się wścielamy. Jesteśmy na statku Artemis i mam tam oczywiście grupę różnych osób w załodze i mamy też jednego takiego gościa głównego, który razem z nami miał pewien deal. No i sama historia zaczyna się od tego, że nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, jesteśmy scavengerem.
A tak? Nie ma polskiej wersji?
Nie, nie ma polskiej okay. wersji, to jest niefajne. A scavenger jak...
To jest ktoś, kto by wydobywa, bo tam jakieś łupy, jakiś tam złom, coś takiego może, nie?
Ale chyba jest polskie słowo na to.
To ty mów, a ja sprawdzę.
Ja szukałem, nie? Przetłumacz na padlinożerca i tak dalej, ale wiadomo o co chodzi, mówiąc o tym, przynajmniej ja mam takie wyobrażenie.
Scavengers w kosmosie mi się skojarzy z takimi ekipami, co po prostu, o jest jakiś wrak, idziemy tam.
Tak, tak. Han Solo i te sprawy, nie? Czy tam kombinuje i tak dalej. No i tutaj oczywiście trafiamy na wrak wielkiego takiego statku, który, z którego właśnie chcemy sobie pozyskać dużo rzeczy ciekawych i później je sprzedać.
Tak. Zamiatacz jest też tłumaczenie.
Mniej więcej taki jest główny wątek fabularny, ale oczywiście jak to w tego typu grach jest dużo gadania, podejmowania decyzji, ale także quick time eventy. I to co mi się podoba, bo faktycznie minęło przecież, czekaj, Telltale Games sobie sprawdzę, kiedy ono powstało. W 2004, dobra, ale tak naprawdę gry zaczęli takie fajniejsze robić około 10-15 lat temu, nie? Uh-huh. I ten gatunek mniej więcej się zatrzymał, jeśli chodzi o ich typ robienia gier. Czyli jest stała kamera, określone akcje możemy wykonywać, mamy bardzo limitowane jakby interakcje z tym otoczeniem. Mamy dużo na przykład opcji w rozmowach.
Czy nie zawsze była stała kamera w tych gierkach? Czasem tam trochę...
No mniej więcej, czasem się trochę obracała, tak? Ale do czego zmierzam? Ale też mam na przykład w rozmowach dużo opcji do wyboru, ale tak naprawdę często widzimy, że to są fikcyjne rzeczy i no podobnie tak. się kończą. No i tu jakby przycięto tą pępowinę i jest zupełnie inaczej. Po pierwsze mamy perspektywę trzeciej osoby i normalnie możemy się poruszać po świecie i zbierać różne zasoby.
To jak w tej polskiej grze, która wychodzi niedługo, jakieś tam też science fiction... Taka narracyjna, co Troy Baker podkłada głos, ale no nieważne.
Fort Solis.
No, tak.
Tak, ale nie, wydaje mi się, że Fort Solis to będzie bardziej gra akcyjna i taka, wiesz, taki
tam nie ma
walking sim.
No,
a tutaj jest bardziej, wiesz, tu jednak czujesz tego ducha gier Telltale Games, nazwijmy to. Mimo tego, że właśnie możesz się dowolnie poruszać, w kosmosie też możesz, gdzie chcesz sobie polecieć. Wow. Mniej więcej, oczywiście jak dojdziesz tam gdzieś daleko, to pokazuje, że to jest koniec w ogóle.
Koniec kosmosu.
Strefy operacyjnej, proszę wracać. Ale możesz sobie latać, obracać, chociaż też jeden z gorszych elementów mechanicznych jest w tym wszystkim.
Zgadzam
że,
się, no.
Że właśnie ciężko w tym kosmosie znaleźć jakby jakiś element, do którego możesz wycyrklować, czy ty jesteś do góry nogami, czy też nie, i tak dalej.
I to by było tak naprawdę na tyle, co chcę powiedzieć o Baldur's Gate 3.
Nie.
Już skończyłeś.
Tak.
Tak żartujemy, bo Paweł przyszedł, jak tylko słuchacie.
Nie, kontynuuję The Expanse. Grałem pierwszy odcinek i bardzo mi się podobało.
Dobra, bo się zastanawiałem skąd.
Tak, i pierwsza zmiana, perspektywa trzeciej osoby, swobodna eksploracja wszystkich poziomów. Druga sprawa, gdy mamy naprawdę jakieś wybory, to mamy tutaj wybory, które są ważne i faktycznie nie są iluzoryczne. One sprawiają, że jedna postać nie przeżyje lub przeżyje, więc one, każda... Wszystko, co zrobimy lub podejmiemy decyzję, wpływa na to, jak dalej ta rozgrywka jest prowadzona.
A to też są odcinkowe?
Tak. Teraz był pierwszy odcinek, za 2 dni drugi i tak dalej. Ale o tym wszystkim mówiłem, nasi słuchacze już wiedzą.
Z tymi konsekwencjami ja tylko chciałem zaznaczyć, jak to zwykle u nich jest w grach.
Ale chciałem też przypomnieć, że to nie jest to Telltale Games, tylko to jest inna firma, która wykupiła prawa.
Ja wiem, że to nie jest Telltale Games, ale jakby oni objął pod tym szyldem i prawdopodobnie na takie samo, znaczy na ten sam sposób mniej więcej.
No właśnie nie, tłumaczę. Wszystkie rzeczy, które były złe w tym, co robią Telltale Games, tutaj są zrobione dużo lepiej. Jakby same nawet dialogi są bardzo dobrze napisane.
Ale to w oryginale
mają sens. Ręce i nogi.
Było spoko pisanie w niektórych grach.
Masz mniej wyborów faktycznie w porównaniu do tych poprzednich gier, ale te wybory widać jakby.
No dobra, ale
możesz
to...
uratować jedną rzecz, czy jednego człowieka lub nie.
Ale tu się nic
i
nie
finalnie te osoby, bo część recenzentów już gra więcej epizodów i sami twórcy mówili, masz załogę na tym statku Artemis, ale finalnie w ostatnim odcinku możesz skończyć samemu, nie? Okay, możesz wszystkich wybić i to wynika
to jest
z
tylko
swoich działań.
Jeden, tak? Zamknięte w tym...
Nie, nie, dlatego, okay. Że... Nie,
bo, znaczy, wiesz co, bo to... Zaraz coś tutaj mi ten pokazuje.
Co?
Tajne, pokazujemy tajne informacje sobie na telefonach teraz, drodzy słuchacze, jak nie widzicie YouTube'a. Ale w każdym razie...
Pastę do zębów mam na nosie, a
Mateusz, to powiedzieć,
a Mateusz mi mówi, że mam narkotyki.
Kurde, no, nieważne, masz białą farbę.
To mam?
No na nosie, tu.
No tak z przodu.
Tak.
Okay.
Rudolf białą nosie.
No to później się tym zajmę.
Musisz wziąć ślinę i tak...
Wiem, za chwilę.
Dobra, znaczy, wracaj.
Bo ja nie przeczę temu, tylko chodzi mi o to, że w grach Telltale zawsze było tak, że pierwszy odcinek miałeś tam dużo wyborów i one wyglądały jakby miały konsekwencje, nawet czasami przez dwa odcinki, ale ta struktura nie działa na przestrzeni tych, powiedzmy, 6 odcinków, bo tam nagle masz tyle już kombinacji, że...
Ale masz tutaj mało tych wyborów. Mhm. W sensie dużo mniej procentowo niż wcześniej miałeś.
No tak,
tak?
Ale
więc
mówimy
jak
o
już
tych
do
dużych,
dochodzi...
bo tam w oryginale też miały znaczenie.
Powiem ci tak, na tyle ile słyszałem od innych osób, które są już gdzieś dalej lub skończyły i na tyle ile ja grałem, czuję, że to faktycznie ma wpływ i faktycznie to będzie zmieniało rozgrywkę i jakby każdy coś, co zrobiłem, sprawiało, że pewna osoba lub nie mogła przeżyć, nie przeżyć, znaleźć się gdzieś indziej i ode mnie to zależało. Też jest fajne to, że jakby nie ma w tych decyzjach czegoś takiego, że ta jest zła, ta jest dobra, nie? Tylko faktycznie to są wybory takie, w których one pasują do charakteru postaci.
Kojarzy mi się to z pewną inną grą.
I te postacie nie są też trochę jak na przykład The Walking Dead mieliśmy Kenny'ego, który czasem po prostu cię nienawidził, ale z drugiej strony cię kochał, w zależności od wyboru, które wybierałeś, nie?
To
tutaj jest
dobrze.
Bardziej... Ale nie, w sensie tutaj komuś coś powiesz złego
Kenny
lub
słowo,
na przykład kogoś pobijesz, bo też możesz kogoś pobić.
Wow.
I faktycznie to ma wpływ, ale naturalnie wychodzi to w całym... kreowaniu tej, po prostu storytelling w tej grze i narracja poprzez storytelling jest tutaj dużo lepiej poprowadzona niż w innych grach.
Czuję się jakby Mateusz mówił o Baldurze trochę. Że
a ja
te
czuję
wybory
się,
i w ogóle.
A szczerze ja się czuję po prostu jakby mówił o każdej innej grze Telltale, kiedy po długim czasie wychodziła jakaś dobra gra Telltale, to każda recenzja właśnie tak mówiła jak teraz Mateusz i ja mam nadzieję, że może faktycznie
ale
jest inaczej.
Masz...
Wtedy sam spróbuję, ale poczekam
mechanicznie
chyba...
jest zupełnie inaczej i też na przykład nie ma drewnianych animacji. Tam
w
starych grach miałeś tak, że miałeś zbliżenia, po prostu zbliżenia miałeś na konkretne osoby i tak dalej, a tutaj masz pełne...
Wygląda jak gra faktycznie, w sensie nie jak z komiksu gdzieś tam.
Nie, jest to połączenie takiej komiksowości mimo wszystko, ale mimika twarzy
no,
i tak dalej,
już nie
to zupełnie widać, ale... inaczej zostało zrobione i poprowadzone.
I tak chodzisz normalnie jak w TPP, nie ma takiego...
Okej, nie, no wygląda ciekawie, ja nie mówię, że ten, jestem po prostu trochę cyniczny, bo to było tak, że te raz na parę, bo tam u nich raz były wyższe, lepsze, raz gorsze, ale to było tak, że zawsze jak jakaś lepsza wychodziła, to się zaczynał ten cykl newsowy typu tak, teraz ten powraca i to znowu
podobały.
Świetnie napisali.
Trzy
i znowu...
świetne gry zrobili, no.
No The Walking Dead.
The Walking Dead, The Wolf Among Us i Tales from the Borderlands.
Tak, a, The Tales akurat, no bo tak. Tam oni Guardiansów też robili chyba?
Tak, Guardiansów już robili
Batmana
i drugi The Walking Dead. Jeszcze jakieś inne
The Walking Dead
chyba?
To zrobili chyba z 5 odsłon, ale no sporo. Nie no, tak, o to mi chodzi, że to taki cykl zawsze był i zawsze było, teraz to wybory się liczą, a potem się okazywało, że jak już się rozkładało je na części pierwsze, to one się nie liczyły, bo to było tak, że na przykład, że jasne, możesz decydować, czy ktoś umrze teraz, czy nie, ale on zaraz umrze na zewnętrznym początku, albo
tak,
gdzieś
dlatego zobaczymy,
znika z fabuły.
Zobaczymy, jak on to już przejdzie całość.
Będę na bieżąco co na pewno informował i mówił o tym w GNM+.
Ale na pewno gameplayowo jest ciekawiej chyba samemu chodzić niż, bo ostatnio próbowałem tak zobaczyć właśnie The Walking Dead to pierwsze, bo było
to
na
już jest takie,
gamepassie i ojej, jak to się źle gra, tak nie chodzi o to nawet jakie to sztywne, bo to jest sztywne, nie? Zawsze było drewniane, ale ja myślałem, że to byłaby na przykład fajna taka gierka na telefon, wiecie, że wybierasz sobie tylko opcje i tak dalej, ale to po prostu jest
a
takie...
A tam niestety trzeba jeszcze chodzić na przykład.
Tak, i to jest takie niewygodne do sterowania i w ogóle do tych interakcji.
No jakby tutaj...
A przepraszam, oni jeszcze robili przecież te, Sam & Maxa. Bardzo, było... Tylko one były bardziej tak. oldschoolowe, te przygodówki.
Ale tam się... O, Saman Max pierwszy z Manem. Mhm. To było rewelacyjnie po polsku. Ja w ogóle nie wiem, czy ta gra jest w ogóle gdziekolwiek dostępna w sprzedaży, tak z polskim...
Mój brat ma na płycie, wiem.
Ja też mam na płycie. Było w jakiejś gazetce. Natomiast, no...
Tak czy inaczej.
Tak, tam się zaczęła ta odcinkowość chyba nawet. Mhm. W samej...
Tak czy inaczej, wszystkie bolączki, które znaleźliście w Telltale Games, tutaj ich nie ma. Bo to inna firma.
I screen prezentujący ogrom wyborów.
Nie, no bo właśnie są... jest mniej wyborów, ale przez to są jakby konkretne i też pasujące do postaci tej głównej, tak? Że nie możesz się tam kreować, tylko ona ma określony charakter.
Jasne, jasne.
Tak więc mi się podoba. A teraz pozostawiam wam 10 minut na Baldur's Gate. Czas start.
Także tak. Mhm. Nie wiem, czy weź zacznij, bo ja nie umiem.
Dobra, Mateusz już opowiedział dużo o Baldur's Gate, że są wybory nieoczywiste i tego. Nie, ogólnie powiem wam, że jak siadłem do tej
gry... Ja mogę zacząć, wiecie? Słyszałem, że ta gra, mimo zachwytów, ekstaz, jakichś narkotycznych wizji przez niektórych 950 tysięcy osób wyłanianych, mimo wszystko jest mega zabugowana, ma mnóstwo błędów. W każdej lokacji, w każdym miejscu gra, widoczne są błędy, które jakby są przesłaniane graczom przez ich ekstazę. To takie moje bejtowe tutaj zaczepienie tematu i teraz powiedzcie, czy faktycznie tak jest, czy nie, ale nie ściemniam, tak. Czytałem o takich rzeczach.
Błędy, no wiem, że ludzie piszą takie rzeczy, bo są jacy są, ale z błędów to są jakieś pojedyncze małe wizualne glitche, na przykład co-op split screenowy, bo grałem w taki też, w nim totalnie się nie radzi sobie czasami karta graficzna, w zależności jeszcze, który się ten tryb weźmie. Tam jest Vulkan albo DirectX 11 na początku. Natomiast...
No ja wiem, że mody psują grę, bo moja dziewczyna sobie zainstalowała moda, żeby sobie zwiększać liczbę osób w party.
No.
I na przykład postacie znikają i mają stałą niewidzialność. Albo postacie w trakcie walki nagle, znaczy to akurat pomaga, bo na przykład postacie w trakcie walki nie są brane pod uwagę w inicjatywie, tylko tak jakby były cały czas na skradaniu, wiesz.
Czy w trybie rzeczywistym, tak?
Tak, albo jak się zrobi jakąś fabularną bardziej scenkę, to nagle nie ma tej jednej postaci i niby, że jest w party, ale i nie ma obok ciebie, ale to takie rzeczy, no to modowe, nie? Więc
no
to
ja
nie
modów,
liczy.
Tak, ja modów nie instalowałem jeszcze.
Tak, ale niektórzy mogą poinstalować i potem mówią, o... Ale
tak,
wiesz,
bo tam było ostrzeżenie nawet przez Larian wysłane, tak. Że jak ma się Early Access, to żeby skasować grę, save'y i wszystkie mody i tak dalej wyczyścić, bo no faktycznie to może tam namieszać. I mi się z takich wizualnych dużych liczy, to raz mi się trafiło, że postać nie miała rąk, a właściwie nie tyle rąk, co po prostu skóry, bo miała ubranie, które jakby było bez rękawów i widać było tylko takie naramienniki, a poza tym nic, ale to było w jednej cutscence, a tak to... No,
a ile czasu grałeś? Nie, gdzie jesteś, w drugim akcie już?
Tak.
Pewnie tak.
W mojej, bo ja tak, gram trzy na raz jakby kampanię.
Jezus Maria.
W mojej kampanii singlowej jestem w drugim akcie.
A dobra, czekaj, bo zapytam
jeszcze gram dwa koopy. Koop przez sieć i lokalny.
Nie, co ty robisz? Zapytam się niespoilerowo. Czy w drugim akcie jesteś w...
Nie jestem jeszcze nigdzie, dopiero tam dotarłem.
A, dobra. To nieważne. No, to tak, to co chciałeś mówić dalej?
No... Nie ma wcale błędów od tak. 5 minut o błędach.
Tak, o błędach.
No bo o to zapytałem.
No, tak, nie, próbuję sobie przypomnieć, bo wiem, że na początku jak grałem,
ja właśnie
to
chciałem powiedzieć, że nie miałem
jeden, ale
żadnych.
Nie mogę sobie przypomnieć żadnego.
Ja nie miałem żadnego buga takiego.
Znaczy buga takiego, co zmienia w ogóle w grze coś, to nie.
Nie, nawet graficznego sobie nie przypominam, no. A nie, sorry, raz mi postać jedna wjechała windą, w sensie a reszta partii została na dole, no ale to musiałem po prostu wrócić i wejść wszystkimi na windę. Nie?
A to nie miałeś rozdzielonych po prostu?
Nie.
A no to...
Więc nie... A no, ja Astariona mi potem przygniotła ta winda i tak i rip. Nie żyję. Ale to sobie, ja w tej grze tak często sejwuję, że takie rzeczy to whatever mogą
tak,
być. Ja nie chcę, ja ogólnie...
Można wskrzeszać się też. Śmierć nie jest ostatecznością w
tej grze. Tak, ale ja save skamuję strasznie w tej grze i mi się tak fajnie gra. Ja ogólnie... Ja trochę głupio mi mówić, no, bo to jest najlepszy RPG dla mnie, w jakiego grałem kiedykolwiek. I jakby przebija wszystkie inne.
Nie grałeś Gothica.
Niektóre zagram na Switchu, jak wyjdzie.
Niektóre, o tym też będzie.
Jest oczywiście bardzo inne od innych RPGów, na przykład od Fallout New Vegas jest totalnie, to jest zupełnie inna gra. Ale akurat Baldur's Gate 3 robi najlepiej wszystko, co jest dla mnie najważniejsze w RPGach, czyli...
RPG.
Czyli właśnie roleplaying, nie? Bo i chyba mówiłem nawet na podcaście jakiś czas temu, że wróciłem do pierwszego Baldura, czy my tylko rozmawialiśmy tak między sobą, może nie na podcaście, nie wiem. I mnie bardzo uderzyło,
ja nie pamiętam nic takiego.
Okej, to mnie tam bardzo uderzyło, jak tam było mało roleplayowania w tym pierwszym RPG-u i drugim.
A, dobra, faktycznie, mówiłeś na ostatnim odcinku.
Że nawet spotykasz jakąś nową osobę, masz ją w party, dołącza do ciebie i w ogóle nie możesz z nią pogadać przez ileś tam czasu, aż nie więc...
A ty grałeś w tą Enhanced Edition, tak?
Tak.
Bo tam
tak.
Wydaje mi się, że niektórym postaciom nawet dodano jakby wątki poboczne, których nie miały.
Ale w każdym razie chodzi mi o to, że dla mnie właśnie najważniejsze są interakcje między postaciami, drużyna w RPG-u. No i swoboda zarówno gameplayowa, jak i ta wyborowa swoboda. Więc te trzy rzeczy są dla mnie najważniejsze.
I to wszystko tu jest aż tak. W nadmiarze. I... A takim nadmiarze, że ja ciągle mam FOMO, jak w to gram. Ciągle myślę sobie, w sensie cieszę się i dobrze się bawię, ale co chwilę myślę sobie, a gdybym tak zaczął teraz szybko małą giereczkę inną postacią i zobaczył, jak to wygląda początek.
Troszkę tak, ja z drugiej strony, ja kiedyś w to zagram, nie tak sobie podchodzę do tego, że i tak kiedyś zagram na nowo, bo tak. Faktycznie są bardzo różne te, bardzo różne, że tak powiem... Jak się mówi to słowo? Alternatywne ścieżki?
No
tak,
tak. No. Tak. Ja mogę podać przykład taki mały, bo pierwsza w ogóle rozgrywka, którą miałem, to właśnie koop sieciowy, jeszcze zanim zagrałem singlowo. I w tym koopie sieciowym przez przypadek, w czasie, kiedy doszliśmy do takiej pierwszej jakby wioski, tam jest taki mały konflikt, nie? I ogólnie cały pierwszy akt właściwie polega na tym, żeby ten konflikt troszeczkę zarządzać nim, zwiedzać okolice i próbować rozwiązać sytuację. Natomiast nasz pierwszy akt skończył się w 20 minut, bo jedna z, w czasie, kiedy był dialog o tym, że nie można wchodzić do jakiegoś świętego gaju, ktoś od nas wbiegł do świętego gaju i zaczęła się wojna rasowa w całym mieście. Tym samym kasując jakby prawie całą fabułę pierwszego aktu, ale to dalej miało sens. To wszystko było tak ułożone, że jakby gra była na to gotowa i były odpowiednie cutscenki, dialogi i tak dalej, wszystko na to. Nawet postaci z pewnej grupy, która jest w tym mieście, miały konkretne miejsce, w którym się chowały i zbierały, które miało sens jakby logicznie nawet, że tam, żeby tam się chować.
Gra jest gotowa naprawdę na wszystko, bo na przykład jak używacie czaru rozmowy ze zmarłymi, to faktycznie każdy trup ma coś do powiedzenia.
No nie każdy.
Ale czasem to są bardzo takie basicowe rzeczy, ale tak. Zdziwiło mnie, że niektóre naprawdę... Na przykład jakiś więzień w jakimś obozie na coś mnie tam nakierował, takie tam rzeczy, który wcale nie musiał umierać, po prostu umarł, bo tak może go zabiłem przypadkiem.
Jeżeli trup jest istotny fabularnie, to chyba tak się świeci troszeczkę na zielono, albo jeżeli może was jakby naprowadzić na coś ważnego, ale też te trupy, co się nie świecą, właśnie nie wiem, czy to się świeci, może bo ja mam amulet, który mi pozwala gadać ze zmarłymi, a niekoniecznie nie konkretnie, wiesz, zaklęcie. Natomiast inne trupy też czasami się właśnie trafi, że albo się dowiesz czegoś o tym, gdzie on ma hajsik jakiś schowany, albo
zwierzęta, był, tak tam, samo. Tak.
Zwierzęta to się łączy, bo trupy zwierząt
tak,
też.
Tak, ja w ogóle, to ja mam arachnofobię. W Baldur's Gate 3 rozmawiałem z pająkami w jednym momencie i przekonałem je, żeby być może obaliły swojego boga, coś takiego.
Tak.
I fajnie mi się to robiło, chociaż trochę takie creepy, nie? Ale no ogólnie jestem zachwycony tą grą. Jest fenomenalna, bo ja też nie przyszedłem nigdy całego tego.
Divinity Original Sin 2?
Nie przyszedłem całego Early Accessu. Ja nie wchodziłem w ogóle
ja
tam,
też,
gdzie się wchodzi
tyle
później.
Sobą.
A, no to Jezu,
ja
to jeszcze.
Ja dopiero do tej pierwszej wioski docierałem i tam próbowałem stworzyć nowe postaci, ale nigdy nie.
Tak, więc ja miałem w Early Accessie jakieś 14 godzin, a teraz mam 34, 35, więc to jakby to, co tam się odkrywa i w ogóle...
To ja bym powiedział tylko, bo
my musimy zrobić taką, wiesz, recenzję, że nagramy osobno recenzję, nie, bo to jest, nawet nie wiadomo, o czym tu mówić, ale właśnie ta wolność wyborów jest dla mnie najważniejsza i to, że ja gram też postacią na charyzmę, czyli gram warlockiem, bo tam się mu do czarów też przydaje wtedy charyzma i właśnie często mogę po prostu, bardzo mało walczyłem w pierwszym akcie, tak powiem, tak naprawdę. Tam oczywiście jak traficie na jakieś potwory, no to trudno, nie da się pogadać z potworami, chociaż czasami się da. Ale jakby z postaciami takimi questowymi, tak, czy też ze złymi, jak są źli w tej grze, to chyba, oczywiście wy też możecie być źli, ale to z nimi też gadałem dużo i tak naprawdę miałem bardzo mało walk i to jest spoko, można gadać dużo i mam często rzuty kośćmi i w ogóle teraz mam chyba plus 10 do oszustwa, jak rzucam tam w dialogach, więc
to już jest w sumie prawie nieprzydatne do większości czeków, bo jak jest 15 skillczek, to w zasadzie jak masz plus 8 czy coś, to...
No ale są też takie skillczeki potem, że no są trudne. Właśnie w drugim akcie był taki...
Ja już trafiam na przykład na 30, nie? To gdzie naturalnie postać może mieć 20 wyrzucić na kości, więc trzeba naprawdę być wzmocnionym.
Miałem jedne drzwi takie niedawno, że 30 trzeba było wyrzucić, żeby otworzyć, ale to...
Ale to ja chciałbym tylko krótko, tak na zakończenie myślę już tematu, bo nie ma co się ale o tym, co mnie bardziej cieszy, bo ja jestem wielkim fanem Divinity Original Sin 2 i dla mnie to jest w ogóle, to jest dla mnie najlepsza gra od czasu New Vegas i być może moja druga najlepsza gra ever. Chyba, że jakiś Dark Souls 3, ale to tak ogólnie to bardziej Divinity, mhm. Original Sin 2. I ta gra naprawia wszystkie problemy Divinity. W sensie na przykład ten system pancerza tutaj nie istnieje.
Walka jest lepsza na pewno. Nie ciągną tak. się tak walki, co ważne. I mam wrażenie, że każda walka jest naprawdę zaprojektowana, że twórcy pomyśleli, gdzie tych wrogów umieścić, żeby była jakoś, no nie wiem, tak... Trochę opcji, jeżeli chodzi o pozycjonowanie swoich postaci.
No, chociaż akurat tam, znaczy to tak, ale akurat to w Divinity myślę, że też było, że tam z góry no miałeś, tak. Tam nie było też takich walk z mobkami, że są mobki no, gdzieś, prawda. Tylko wszystko to były konkretne scenariusze. Natomiast no, chociażby to, że postaci, bo tutaj tak jak w Divinity możemy tworzyć postać własną albo postać z konkretnym...
Predefiniowane są postacie, tak?
Tak, ale te predefiniowane też możemy zmieniać. Możemy im klasy tak, wybrać, tak. rasę, wszystko możemy im wybrać właściwie. Ważne jest tylko to, jakby jaką mają historię.
Także podczas gry już możemy zmieniać klasy.
Klasy, ale już reszty nie, bo w Divinity można było całkiem się respekować. Tutaj to nie ma sensu, bo klasy, jak i wszystkie inne właściwie cechy, które wasza postać ma, mają swoje jakieś tam unikalne rzeczy. Na przykład paladyn może zejść na złą ścieżkę i wtedy ciężko, żeby zmienił klasę, kiedy ma jakieś tam unikalne już postaci i tak dalej. Natomiast no tutaj zadbano o to, żeby te postaci, które nie są z tych originów, czyli z tych gotowych backgroundów jakby, z gotowej historii, żeby też miały coś do roboty, w sensie widać, że taka jest zaprojektowana, że można spokojnie grać swoją postacią i ona ma odpowiednio dużo do roboty. Nie czujesz takiego FOMO, bo ja zagrałem chwilę z tym Origin i to jest tam trochę innych rzeczy, jakby zmieniają się i wiadomo, że masz jakąś tam historię dodatkową, ale to bardziej jak taki sidequest niż jak coś wymaganego, bo w Divinity mam wrażenie, że jednak grałem sobie w tym fejnem i było świetnie, a jak pływałem własną postacią, to też było świetnie, bo to świetna gra, ale nie tak interesująco, nie tak unikalnie. No i walki wspomniałeś, że lepsze, też ja lubię ogólnie, znaczy nie jestem fanem, kiedyś nie byłem fanem D&D w grach, tak, jak wykorzystywano te starsze modele systemu, na przykład właśnie w Baldursie, czy wcześniej nawet w tych RPG-ach izometrycznych, to mnie to było zawsze takie durne i nie do ogarnięcia w ogóle.
Czyli ja nie byłem fanem takiej walki, nie, w tym real time w sensie.
A to inna rzecz już w ogóle, że walka w czasie rzeczywistym to zbrodnia i nie powinno jej być w takich grach. Natomiast teraz z perspektywy czasu ja widzę, że to jest też, wiesz, teraz jest trochę to lepiej opisane w tej grze. Dalej masz tam, wiesz, jakieś kostki, nie? I musisz mniej więcej rozumieć, co znaczą kostki.
Tak, no ale nie było takich rzeczy na przykład w pierwszych Baldurach, że ja przynajmniej nie pamiętam, że masz broń, która nie masz coś tam biegłości, więc będziesz miał minus czegoś tam do czegoś tam.
Jakby wszystko jest wprost wyjaśnione.
Tak, ten Baldur ładnie tłumaczy wszystko.
No i ogólnie ładna jest ta gra i fajna.
Super.
Super, super.
Polecamy, tak?
No ja
oczywiście, że polecam. Widzieliście, że Małpie Opowieści robiło taką grę dla Larian Studios?
Małpie Opowieści?
Tak. Nie.
Pokaż.
A taki miał polski tytuł?
Tak.
Małpie Opowieści?
Po polsku było.
Co?
Monkey Tales?
Tak.
Okay.
Dolina Szakala na przykład. Proszę wow. bardzo. I to było niecałe 12 lat temu.
To studio istnieje już przecież 20
lat. W 2011 wydawali takie gry. Tak więc...
Ale wydawali czy tworzyli?
Tworzyli. No. Wydawało w Polsce CD Projekt. No cóż, polskie napisy ideologii.
Musieli za coś jeść.
No i widzisz,
czyli to jest sekret się... do tworzenia tych gier?
Możliwe.
Ty, bo oni... Ile to lat temu? Kiedy to?
12 lat temu.
To dzięki temu
to
zrobili.
To jest w 11 roku?
Tak.
To dzięki temu zrobili Divinity Original Sin 1.
Możliwe. Wiem, że ten szef Lariana mówił tam w jakimś wywiadzie kiedyś, że przed premierą pierwszego Original Sin nie było go stać, żeby samochód zatankować nawet. To teraz go stać chyba.
Miejmy nadzieję, że mają dobre kontrakty.
Tak, bo teraz Baldur's Gate 3 jakby osiągnęło 9 miejsce na Steamie.
W historii? Już wyżej, nie?
Chyba albo 8. W każdym razie 830 tysięcy osób jednocześnie grało w Baldur's Gate 3. Raczej już to nie podskoczy ten wynik, bo pierwszy weekend...
To jest pierwszy weekend, tak.
Tak, ale no...
Nie, zdarzały się dla gier jak Wiedźmin, że po latach na przykład była promka i pik się zwiększał. Jak wtedy z serialem była to konkretnie promka,
no tak,
w Wiedźminie 3. Także może się jeszcze to ten, natomiast...
Dla porównania Cyberpunk ze całym swoim tym marketingiem i hype'em miał milion. Więc 130-150 tysięcy więcej.
No ale gra była popsuta, więc...
I też warto zaznaczyć, ale to pierwszy weekend, wiesz, jeszcze ludzie nie zdążyli się zorientować, tak. Ale też na PlayStation, na którym, przypominamy, gra wyjdzie za miesiąc.
Tak. Na Xboxie też kiedyś wyjdzie.
Jest już na pierwszym miejscu bestsellerów. w preorderach przebiło
Mortala.
Mortala to Mortala, ale Maddena jakiegoś i FIFA i te wszystkie tego typu gry. To jest najbardziej szokujące.
To jest ciekawe.
Ale w ogóle ja jestem ciekaw co do tych premier, nie? No bo widać, że Larian nie chciał chyba mieć premiery koło Starfielda, bo premiera na PC-cie cofnięta o miesiąc. Na PlayStation została w tym samym miejscu, a tak. Na Xboxa jest nieogłoszona. I ja wierzę, że na Xboxie na pewno jeszcze mają sporo roboty, żeby to działało.
Wiesz, Series S, nie? To przez
ale, no tak, jestem pewien. Ale też myślę, że i tak by to przesunęli, bo nie chcą mieć koło Starfielda tej gry.
Znaczy, wiesz,
no bo teraz mają całą uwagę na siebie.
Konsolową jakby... nie muszą... Znaczy, ciężko przesunąć konsolowo, jak musisz wysłać grę do tłoczni, a wysyłasz tak. Miesiąc wcześniej, tak jak teraz.
To nie wchodzi na płycie, Baldur. Na konsolach.
No. Na pewno.
No oni nie mają wydawcy, to jest Larian, niezależne studio, nie mają tak. Wydawcy, nie robią no nie. Na płycie.
Dobra, ale rozmawiamy o dobrych RPGach i teraz czas na najważniejszą, największą informację przebijającą Baldur's Gate. Teraz już
to jest szokujący news.
To jest szokujący news, najważniejszy news. Baldur's Gate chowa jak struś głowę w piasek, ponieważ wychodzi najlepsze RPG wszechczasów. Na śmieszną konsolę Nintendo Switch, czyli wychodzi Gothic 1, uwaga, w poprawionej wersji.
Nie remake, tylko Gothic 1.
Nie remake, Gothic Classic będzie się nazywał.
Czy to będzie remaster jakiś, tak? Czy taki po prostu port, tak jak RDR ten wychodzi?
No poprawiony mocno, tak?
Znaczy to musi być jakiś tam...
Żeby
znaczy,
nie wiem, się dało sterować.
To jest port.
No tak.
Tylko... Ale jest jakiś uplifting delikatny grafiki, tutaj, tak? Troszeczkę
proszę bardzo, to jest cała lista tam. Poprawionych
no i sterowanie
rzeczy.
Padem muszą zaimplementować. Nie? Bo...
Tak. To już jest w modach niby, ale to tak. Sterowanie padem.
Na przykład wieża Xardasa teraz jest połączona z resztą świata przez Waynet?
Widzisz?
Teleporty te pewnie jakieś.
Ogólnie to lista zmian jest gigantyczna.
Animacje,
się zastanawiam, mnóstwo rzeczy. Bo widziałem tam takie zmiany, które w ogóle zmieniają rzeczy, które ludzie myśleli, że są lore'owe, a teraz się okazuje, że to może były bugi.
Okay.
Że na przykład w jednym rozdziale, kiedy w jednym mieście przeciwko tobie się zwracają, no to była postać, która cię nie atakowała i się okazuje, że to był bug, a nie, że ta postać była porządna.
Wow.
I tak naprawdę cię lubiła. Wszyscy myśleli, że w porządku jest. Ten ktoś. Ale teraz Mateusz jeszcze zagra i zrobi let's play.
Ja?
No.
Nie.
No bo teraz jak będzie się to dało grać.
Tutaj nawet na przykład...
Nie, no, ale nie w tym roku. W tym roku tyle gier za dobry wychodzi, żeby grać w
kółko. Przyjacielskie NPC teraz będą się bronić, kiedy ich zaatakujemy, bo wcześniej tego nie robili, tylko stali i mówili
Okej.
Na przykład jak chciałbyś zaatakować Diego, chociaż wydawało mi się, że czasem on mógł atakować, ale nie wiem. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale co jest najważniejsze i z czego to wiem, to w ogóle wydawca nie potwierdza tego od razu, ale twórcy potwierdzili, że będzie pełna polska lokalizacja.
Tak, to już istnieje w sensie.
No mam nadzieję, nie jest sprecyzowane, raczej nie wydaje mi się, żeby to była inna, nie?
Chyba, że napisy.
Chociaż z drugiej strony, no pamiętajmy,
jak pełno mówią, to raczej znaczy,
że to ponad 20 lat temu wyszła ta gra, więc ja nie wiem, na jakiej zasadzie są w ogóle prawa w takim, jak to działa, nie? No jakby, czy tam było jakoś, jak to w ogóle zostało zrobione, nie?
Ale to, nie no, chyba normalnie, są przecież remastery gier z tamtego
tak czy inaczej okresu. Wygląda fajnie, jest to dostosowane do tego, żeby działało na Nintendo Switch
no
i wydaje mi się, że najważniejsza premiera tego roku.
Stary, chodzi, bo to nie tylko kwestia, że chodzić było o grafika, chociaż to jest grafika jak w współczesnych grach Switcha, więc
no
może trochę przesadzam, ale wiecie o co biega. Natomiast chodzi bardziej o to, że ta gra była niestabilna jak nieszczęście nawet na PC-cie, nie? I żeby to doprowadzić do takiego stanu, w którym ktoś to może wydać na tym Switchu i nie złamać prawa, no to ja myślę, że tam naprawdę musiało dużo roboty w to wejść. Pewnie więcej niż ten remake.
I kosztuje 20 euro taniej niż Red Dead Redemption remaster.
A Red Dead jest tematem, czy robimy tutaj go razem?
Będzie mi...
Przechodzimy teraz płynnie.
Nie, ja tylko powiem, że faktycznie na stronie jakby THQ jest full niemiecki, angielski, rosyjski, polski, czyli cztery najważniejsze
dla Gothica
rynki. No i oczywiście tutaj jeszcze tam...
Włosi i Francuzi sobie poczytają, ale będą musieli słuchać po polsku.
Tak. Tak, i no super fajnie. O, patrz, można sobie kupić nawet...
Kupuj kubki, żeby nas było stać na dokończenie remake'u.
Kubki za 10 euro.
A oni teraz robią nową grę, bo to nie robią remake przecież.
Ja wiem, że nie oni.
Ogólnie jak chcecie, to możecie sobie zobaczyć bardzo fajny
zwiastun. A oni
nie
robią Gothica w końcu tego piątego, tak jak obiecali?
Ale ja nie wiem, kto dokładnie.
Robią to... jakąś nową grę, jeszcze nie potwierdzili jaką.
Okej. Okay. A Alex 3 już był, czy nie? Bo te gry są tak mizernie nieciekawe, że one jak wychodzą, to zapominam, że w ogóle
istnieją. Ale ja nie wiem, kto to robi, tego remake'a, tak naprawdę. Możemy sprawdzić na szybko.
Znaczy, nawet jak Pirania nie robi, to zakładam, że dostaną trochę hajsu za to, nie?
Bo to... Znaczy nie, bo to THQ tak... sobie rzuca prawami.
Może to tak nie działa.
Chociaż...
Myślisz, że dużo kasy FromSoft dostał za ten?
Jest logo Piranha Bytes.
No jest.
Więc to musi chyba Piranha Bytes robić, tak czy inaczej. No bo tutaj...
A bo jakaś wewnętrzna, jakiś wewnętrzny zespół z THQ.
Tak,
ale... do takich rzeczy skierowany.
Tak czy inaczej...
chyba, że z tych 20 osób, które pracują w Piranii, 10 zostało oddelegowanych, żeby robić.
Bez kitu.
28 września, zapamiętajcie tą datę. Najważniejsza data tego roku.
Ciekawe, czy wyjdzie na nową konsolę od Nintendo, która ukaże się w przyszłym roku.
I o tym właśnie...
Tak, bo na tej to będzie chodziło.
To miałby być w ogóle jakby taki dodatkowy temat do tego wszystkiego, dlatego, że pojawiło się sporo plotek, totalnie, w które nie mogę uwierzyć, ale się pojawiło, więc w sumie nawiążmy
ale
do tego.
Ale co nie możesz uwierzyć?
Że na Gamescomie będzie zapowiedziany nowy Switch. Wydaje mi się to...
Ale że będzie zapowiedziany, że się pojawi na Gamescomie, bo to jest różnica. Może być tak, że będą tajne pokazy gdzieś tam w jakiejś piwnicy, jak chyba było z 3DS-em.
Zapowiedziany na Gamescomie.
Okej, no to w to nie wierzę raczej. Ale w to, że wychodzi w przyszłym roku, jak najbardziej wierzę i to nie jest kopium wcale z mojej strony. Tak zwane, tylko no jakby za dużo już było plotek z różnych źródeł, było ten cały to ten nie retailer, tylko producent podzespołów do Joy-Conów mówił, że wiosną coś tam w raporcie finansowym, czy w konferencji dla inwestorów mówili, że no na początku roku będziemy bardzo zajęci, bo robimy nowe podzespoły do kontrolerów dla nowej konsoli naszego klienta największego, coś tam, więc to wyszło, że będą zajęci Switchem 2, czy jakkolwiek to się będzie nazywać. No i tak, najważniejsze plotki są takie, że w końcu Nintendo zrobi duży dysk w tych konsolach, bo ten chyba 512 ma być, giga, także
ale
super sprawa.
Ale nadal
kartridże, co jest dobrze, bo to znaczy, że jest szansa na wsteczną kompatybilność ze Switchem, co jest bardzo dobre.
Oraz no i... profile, czyli graczy, czyli zrobienie czegoś na kształt bardziej gamer tagów i tych PlayStation Network profile i
ciekawe,
tak dalej.
Czy achievementy
pójście,
zrobią.
Pójście w tą stronę.
Ty, Mateusz, myślisz...
Który?
W sumie obydwaj Mateusze możecie, ale aczkolwiek myślę, że to bardziej do tego, który bardziej się interesuje Switchem, mimo że chyba...
Który bardziej myśli, chciałeś powiedzieć?
Nie!
Bardziej myśli o Switchu.
Ale nie, ty też się wypowiedz. Słuchaj, bo chodzi mi... Waszym
Słuchałem
zdaniem,
ostatni odcinek.
Waszym zdaniem ten nowy... Ta nowa konsola, to... Bo coraz bardziej jak o niej słyszę, to coraz bardziej słyszę nowa konsola, a coraz mniej Switch 2. Myślicie, że to bardziej będzie takie rozwinięcie po prostu formuły Switcha i taki Switch Pro, wiecie, albo 1,5, 1,8, czy taka faktycznie nowa konsola, która może i owszem będzie jakoś tam widać, że jest następcą Switcha, ale będzie starała
jeżeli
się
Nintendo,
jakby nową markę zrobić i tak dalej.
Jeżeli Nintendo jest mądry, to będzie po prostu Switch 2 się nazywać, ale Nintendo nie zrobi czegoś takiego, bo to jest Nintendo.
Ostatnio takie rzeczy robiła w latach 80, jak było Nintendo Więc... Entertainment System, a później zrobili Super Nintendo
Można się w ogóle...
Super Switch?
Tak. Super Switch. W sumie to jest mądrzejsze niż Switch 2. Super Switch.
Niby tak, a znowu
to brzmi
będzie...
jak Nintendo.
No może. No. Bo Nintendo ma tak, że co druga ich konsola jest dziwna, nie? Bo Wii było normalne, potem było Wii U dziwne, potem Switch okej, w miarę wiadomo.
No tak, ale to były też czasy, kiedy wychodziły jednocześnie konsole domowe i konsole przenośne.
No to też
i te
prawda.
Przenośne zawsze były dobre.
To prawda. Natomiast ja myślę, że
ja wiem, co
to będzie albo
zrobić.
Handheld, tylko handheld, albo taka sama hybrydowa forma, tylko no też wiadomo, że ma być LCD w tym, a nie OLED. Co mi nie przeszkadza jakby, bo będzie taniej dzięki temu, bo oni podobno celują tak, żeby to 1800 zł kosztowało maksymalnie cenowo, co jest spoko. I trochę większy ekranik niż w obecnym Switchu i tak.
Ja wiem, co oni mogliby wymyślić. To będzie jakby normalne Switch, ale z opcją taką, pięknie, że masz nakładkę, która robi ci z tego okulary VR. I możesz grać,
to
bo odłączasz.
Zaśmiałbym się,
bo
ale...
odłączasz te Joy-Cony.
Tak, zaśmiałbym
i
się,
sobie
to
grasz.
Jest Nintendo, więc to jest możliwe, że zrobią. Na pewno zrobią coś dziwnego z tą konsolą, tylko jeszcze nie wiadomo co.
Jakieś akcesorium durne, które
tak,
będzie na początku reklamowane jako główna część doświadczenia, a później będzie opcjonalne się okaże.
Znaczy akurat w przypadku Switcha wszystko im się sprawdziło, co reklamowali.
Labo?
A nie, mi chodzi o samą konsolę.
Dzieci się bawią Labo.
Mi chodzi o samą konsolę.
Kto się bawi Labo? W ogóle
dzieci, bo to jest dla dzieci.
Istnieje jeszcze Labo?
No myślę, że tak.
No, W każdym razie...
dzieci się bawią kartonem.
Ja już bym chciał to dostać, żeby te gry działały lepiej niż na Switchu, prawda, first party. I tak, podobno ma być nowy trójwymiarowy Mario na premierę. Zero zaskoczeń. Tylko jeszcze by się przydał Metroid Prime nowy.
Ale tak czy inaczej, Gamescom wydaje mi się głupia sprawa. Tylko dlatego, że jeszcze mają dużo dużych tytułów w tym roku. I trochę bez sensu zapowiadać konsolę.
Mają tylko jeden nowo. Duży tytuł w tym roku. Tak naprawdę duży, czyli
Gotika
Mario.
I Mario, tak?
Okej, okay, no tak, tak. Masz rację.
Ale może właśnie to, bo to, te gry takie, wiesz, teraz, bo dotychczas to jakieś tam Mario, tam Serario, Zelda, Menda. A teraz zaczynają zapowiadać duże PC-owe gry, tak, które wymagają większej mocy. No
tak,
Gothic pogromi tą konsolkę.
I drugi bardzo duży tytuł, który pojawi się. Wszyscy myśleli remaster, Red Dead Redemption, nowe konsole, next geny. I proszę bardzo, Rockstar oficjalnie zapowiedział Red Dead Redemption pierwsze w nowej wersji na Nintendo Switch.
I PlayStation 4.
I PlayStation 4.
Bo to nie jest nowa wersja, zaznaczmy, drodzy słuchacze, tak, widzowie.
To jest port.
To jest żart, moi widzowie, drodzy i słuchacze.
Nie, jest nowa wersja, bo to musi działać na Switchu.
Klientów. Daj spokój.
To jest ten tajny projekt, co był zapowiadany, że jest po cichu o Red Deadzie coś tam robione.
Tak, to jest dosłownie, jakby się zastanawiali, to graficznie i ogólnie technologicznie to jest poziom tego, co jest na Xboxie we wstecznej kompatybilności. Na Switchu oczywiście nie będzie 4K, ale na PlayStation 4 to będzie właśnie działało na tej zasadzie, że tam podbicie rozdzielczości, żadnych większych zmian graficznych ani nic w tym stylu.
I do tego brak multi, co już jest w ogóle standardem w tego typu.
Ale chodzi też o to, że jak sobie wejdziecie na Xbox Store, to możecie kupić sobie, jak macie Xboxa nowszego, możecie sobie kupić Red Dead Redemption 1 oryginał z Xboxa 360 za 100 zł, 99 konkretnie, i grać w niego w tym 4K, prawda, we wstecznej.
Z multiplayerem i dodatkami, chociaż multi to już nie wiem, czy tam żyje. Tak. Ale jakby był port, to by odżyło.
Natomiast
na
tutaj płacicie 200 zł za to samo, tylko na PS4.
Ale
i bez niektórych dodatków.
Jest pewien game changer.
Polska wersja.
Polska wersja. To jest kolejna gra na Switcha z polską wersją. Dwie najważniejsze gry w
polsku. To mnie trochę bawi, że te wszystkie studia third party dają polskie wersje, a Nintendo cały czas... Co? Polska? Nie, co? Gdzie to?
Ale to jest w ogóle, to jest ogromna gra. Strasznie dużo tekstu.
A to sam tekst.
Ale
na oryginał nie był tłumaczony?
Rysław dzisiaj widziałem, że oszacował, że zrobienie polskiej wersji językowej Baldur's Gate 2, sam tekst 800 tysięcy złotych.
Czy
3? 3, Baldur's Gate 3. 800 tysięcy złotych.
Właśnie Baldur's Gate 3 jest po polsku, jakbyście się zastanawiali.
Bo on tam na przykład Diablo, nie? Lokalizował, to pewnie wiadomo ile przyinkasował.
No tak, tak.
No ale wracając, ciekawe.
Jakby zagrasz fajnie, nie będę grał w to, bo to jest dosłownie tylko port, nie? Czy tam trochę lepsza rozdzielczość. Nie obchodzi mnie to. Ja liczyłem na remake na silniku Red Dead.
Na co liczyłeś? Gdzie w tym roku chcesz jeszcze w remake Red Dead grać? Ty się cieszysz, że nie
musisz
w to grać.
Ale ja nie chciałem, żeby to wyszło teraz, nie? Aha. Tylko liczyłem na remake na silniku dwójki, bo silnik dwójki jest taki, że potem jak wracasz do jedynki, to tak trochę... Trochę brakuje czegoś, nie? Animacji tych zsiadania na konia, brania broni
gdzie
z konia.
Tu ani tego, panie.
Na szczęście, a propos silników i fajnych animacji, to niedługo Starfield.
Oni wydali? Chyba Red Dead właśnie 2 jak wyszedł, to był ostatni raz, kiedy oni coś zrobili, co ludzie byli weseli z tego powodu.
Red Dead Redemption 2, tak.
Tak, i to podstawka singlowa, bo
6 nawet, lat temu,
nawet online GTA, które wiadomo, no, jest sukcesem, mimo tego, że ludzie na to narzekają, to tak jak z kodami na przykład, nie? Ale no było kiedyś tak, że ludzie więcej entuzjazmu mieli wobec tej gry, a teraz tyle rzeczy, co tam jest za paywallem i tak, jak to się wszystko tam pozmieniało, to też
trzeba czekać na GTA 6, niestety będzie entuzjazm co do Rockstara.
No zobaczymy.
Na pewno będzie.
Zobaczymy.
Oni tam zawsze mają tak, że oni robią tego singla i potem co prawda od razu go olewają praktycznie, robią tylko multi, ale sobie zaskarbują tym samym właśnie jednak.
Miejmy nadzieję, że na tym poziomie.
Znaczy, moją największą obawą co do GTA 6 jest to, że oni nie powtórzą tam tego, co było w Werderze właśnie dwójce, czyli tego, że jak ten świat działa.
Tak.
Bo chyba to, że masz takie ogromne miasto i w ogóle współczesne miasto, no to nie będą mogli mieć tak samo fajnie zrobionych wszystkich NPC-ów na ulicach,
interakcji.
Że każdy ma jakąś interakcję, że spotykasz tak często jakiegoś tam nieznajomego i coś tam się dzieje.
No, czy nieznajomi niby są i tu, tylko że to w takim wielkim mieście łatwiej, ciężej taki charakter. Tak.
Więc zobaczymy, ale w każdym razie widzę napis wielki na monitorze, nie kupuj się Red Dead Redemption. Więc takie są. No, bo gracze są oczywiście wkurzeni, że to tyle kosztuje. Jak
80 tysięcy łapek w dół, 30 w górę na oficjalnym zwiastunie.
Zaraz
ale tylko przypomnę, że tak samo było z remasterami GTA a sprzedały się bardzo dobrze. Prawda, te zabugowane, okropne remastery.
Bo połowa była w Game Passie. Przypomnijmy też. Ale jak wiecie, mając do wyboru Red Dead Redemption, w którym nic nie zmienią, a właśnie Goticzka, w którym...
Gdzie stąd się na was nie rzuca?
Wielka lista zmian. Tak. I warto Gothic. Jest tanie przynajmniej, nie? Tam nikt
no to
nie krzyczy.
To prawda.
A na koniec nie porzucamy trochę tego tematu Gamescomowego, bo chociaż nie powiemy o tym, czy ten Switch będzie na tym Gamescomie, czy nie, ale wybuchła pewna, nie powiem, aferka, to... intryga.
A propos też tego, co teraz powiesz, chociaż potem dodam, nieważne.
No, bo to... Wybuchła intryga taka, że 4A Games, czyli twórcy Metro Exodus i metrów poprzednich kilku,
twórcy paru metrów?
Metrów,
chcesz
tak,
powiedzieć?
Dwóch metrów.
Trzech metrów.
Trzech metrów. Nazwa ich studia pojawiła się na stronie targów. Ja to widziałem, nie wiem, jakieś dwa tygodnie temu. Ja nie robiłem z tego newsa, ale okej. No ale tak czy inaczej niektórzy to podchwycili i stwierdzili, jeśli studio będzie się wystawiać, ale tylko w strefie biznesowej, przypomnijmy, to znaczy, że na pewno zapowie jakąś grę. I niekoniecznie to tak działa.
No nie, po pierwsze.
Po pierwsze, przez wiele lat na przykład Rockstar był w strefie biznesowej, miał bardzo duże stoisko i tam nie zapowiadano żadnych gier, ani żadnych gier nie pokazywano.
Bo takie stoiska służą często na przykład, hej, przyjdź do nas, może się zatrudnisz, nie?
Tak jest.
Natomiast druga sprawa jest taka, że no tak, oni robią nowe metro. Nowe metro powstanie. Już to chyba potwierdzali, nie, że robią nowe metro. Wydaje mi się, że tak.
Chyba
tak.
Nie.
Na pewno potwierdzali, że robią nowe metro. To tak samo jak z Crysisem, że nikt nie pamięta, że powstaje nowy Crysis. Wydaje mi się, że już było potwierdzane, że powstaje. Zresztą no to kwestia czasu, nie? Także kwestia tylko tego, kiedy to zostanie zapowiedziane. Bo już Metro Exodus przecież wyszło jakieś 3 lata temu? Już chyba 4 nawet. Więc kawałek czasu już minął, także zbliża się... Ja nie skończyłem, bo pająki, ale Paweł, czy Metro Exodus zamyka tak jakby, że już nie ma miejsca na sequel?
Znaczy nie ma, no zawsze jest przecież, nie, ten bo świat wiesz, mogą, nie zniknął.
Tak,
nie?
Tylko mogą zrobić innego bohatera, wiesz, inną historię, coś takiego.
Nawet...
O to mi chodzi.
Muszą.
Okej. Okay. No to też, ale... chodzi o to, że to uniwersum ma
znaczy,
taki potencjał.
Zawsze można, niezależnie jak się gra kończy, to można zrobić, przecież w następnym Mass Effect'cie najpewniej wróci albo Shepard, albo cała reszta ekipy, która nie wiadomo, bo to w zależności od wyborów gracza może się już nie potoczyć, nie? I tak samo myślę, że w metrze w zależności od wyborów gracza też były różne zakończenia i oni nie będą sobie zawracali głowy takimi rzeczami jak ciągłość fabularna. Ja w ogóle nawet nie kojarzę, żeby te gry ze sobą były ciągłe między kolejnymi częściami. Większość, trochę może są, ale większość postaci na przykład w Trójce to nie są jakieś, oni się zachowują jak starzy przyjaciele, a nie pamiętam, żeby oni byli wcześniej, więc
no tak.
Tak jakby fabularnie nie musimy się o takie rzeczy bać. A czy to, no dobra była giera, nie? Chociaż powiem ci, że to jest znak świetnej gry, rewelacyjnej, że jak siedzimy tutaj i gadamy o jakimś Exodusie, to ja sobie tylko tak myślę, ale w Baldur's Gate'a bym pograł.
Tak, no. Ja nie pamiętam, kiedyś czułem tak właśnie zaangażowany w jakąś grę wideo, jak w Baldur's Gate 3. No.
Ale wracając do Metro, to tak, to chętnie zobaczę, co tam nowego, przykład... aczkolwiek coś, bo to, co tu jest to na dole?
To jest gra VR-owa, którą zrobili, tak. To jest Arctica.
Nie możesz szukać na ich stronie, tylko wiesz, że coś tam, że
Foray Conference. Nie, proszę bardzo.
Albo zobacz co zatrudniają.
Nie, mi chodziło o to, żebyś wygooglował, czy robią nowe Metro.
Tak, robią. Powiedzieli, właśnie. Że pracują nad projektem niezapowiedzianym w 2020 roku.
Aczkolwiek... A może nie Metro, właśnie, bo tak trylogia zamknięta, no ja bym chętnie zobaczył coś nowego. Jakby wychodzi
sumie...
Stalker, nie potrzeba mi, szczerze mówiąc,
Metra.
Metro było jako zastępstwo za Stalker.
Chciałem nawiązać, że a propos Metro, że Stalker będzie na Gamescomie potwierdzony, więc będą nowe gameplaye na pewno w sieci w sierpniu.
My będziemy grać.
Tak.
No, więc super sprawa.
Ale ogólnie wszedłem teraz w ich karierę i mają dużo pozycji, w których mają zaznaczone, że na przykład
New IP,
czyli może po prostu robią coś zupełnie nowego.
Jakby fajnie by było, oni robią bardzo, moim zdaniem bardzo fajny model strzelania, tylko trochę się boję, bo nie chciałbym, żeby szli właśnie w stronę otwartego świata jeszcze bardziej.
Ale oczywiście jest tutaj to, co będzie wymagane, pasja dla FPS-ów i skradankowych videogames.
To mi się podoba, czyli okej. Okay. Czy to może być jakiś FPS, taki bardziej z nastawieniem na skradankę, właśnie jak no w sumie Metro
jak Metro?
Było, ale tam też ale można było strzelać, szczególnie w Exodus, można było tak. Full Rambo iść.
Można,
więc skoro
ale...
podkreślają w umowie o ten, nie umowie o pracę, ale w ogłoszeniu, że no
wymagane
fajnie było jakbyś
jest.
Tak, wymagane jest interesowanie się skradankami,
Ale to... nie, no, oni zawsze o swoich grach mówili jako takiej bardziej skradancy i te wszystkie pokazy zawsze jak były, no to też sugerowały, że tam trzeba koniecznie i trzeba się było skradać, szczególnie tak. W tych dwóch pierwszych, ale w trzeciej też to był taki domyślny typ gry. Mogłeś pójść na Rambo, ale gra odradzała chodzenie na Rambo.
Tak, więc dajcie znać, co sądzicie, czy chcecie zobaczyć nowe Metro. A jeszcze chciałem powiedzieć o Baldurze, że nie o Baldurze konkretnie, ale znaczy mógłbym powiedzieć o Baldurze. Problemem moim z Baldurem jest to, że ja nie chcę mówić o Baldurze, bo ja nie lubię sam spoilerów, a dla mnie nawet jak się mówi o jakimś queście, to trochę już jest zawsze spoiler jakiś. Więc na przykład jak będę robić materiał na kanał M. Zdanowicz, czy się zapraszam, to nie wiem, to chyba po prostu zrobię chodzenie na plaży samo, czy coś. Natomiast ten Sven z Lariana powiedział w jakimś wywiadzie już po premierze tej gry, że następny ich projekt będzie mniejszy.
Divinity.
To już potwierdzili, że bo ktoś ich zapytał, o to teraz będzie robić Divinity Original Sin 3, a nie, no to nie, może kiedyś, ale teraz zrobimy coś mniejszego, na pewno, no, jako następny
tak,
projekt.
Tak, dodatek do Baldursa.
Te małpy może.
Bo w sumie... on tam też mówił, że nie, jeszcze o tym nie myśl, coś takiego, że jeszcze on nie myśli.
Okej, bo ja mam Divinity nadzieję... nie miało dużych dodatków, miało rozszerzenie, tak jakby, edycję rozszerzoną.
Ale jak ja sobie tak gram w tego, znaczy ja też tak się może zachwycam Baldurem, bo ja też D&D lubię i oglądałem Critical Role bardzo dużo D&D-owego, ale ja bym bardzo chciał zobaczyć inny setting od nich też. Bo fantazy już pokazali, że fajnie, wszystko, ale jakiś science fiction
nie
na przykład.
Te gry
taki epek na 20 godzin.
Taki XCOM w formie RPG, że współczesność bardziej tego tak, lat z tymi karabinami.
Nagrywamy już godzinę, czas
ale
na pytania odcinka.
A o czym pytanie
ale
odcinka?
Jeszcze w teorii tu miało być inteligentne pytanie odcinka, które panowie zadali, licząc na mnóstwo odpowiedzi i tutaj mam tylko dwie odpowiedzi.
Ja muszę cię zatrzymać, stop.
No.
Ja wiedziałem, że będzie mało odpowiedzi, bo dlatego jak się zadaje takie pytania zbyt filozoficzne,
bardzo, nie no strasznie,
to...
nie to wtedy ale tak.
Nie ma odzewu,
nie, no później jest dużo komentarzy tylko na YouTubie.
Tak, żartujemy sobie.
Pytanie odcinka brzmiało, czy Baldur's Gate 3 to naprawdę anomalia, czy inne studia nie są w stanie wyprodukować takiej gry? I to było a propos tego, że...
Że Larian Studios, bo mówiliśmy o tym, że deweloperzy mówili, że to jest anomalia ta gra, że nie ma takiego innego studia, które może zrobić coś podobnego i ja się z tym zgadzam.
W sensie nie wymyśla koła na nowo, a znaczy, i tak jest dobre.
Znaczy nie dokładnie, chodzi o skalę i o to, jak długo był Early
Access. Skalę, jakość, ile trwała produkcja, ile hajsu na to mieli.
Aczkolwiek,
i to, że tam jest dubbing, tam jest wszystko dubbingowane, to jest indie studio.
Aczkolwiek nasze zdanie było troszeczkę ten, bo obydwaj się najpierw zgadzaliśmy, no faktycznie to jest trochę anomalia, ale potem jak zaczęliśmy się zastanawiać w sumie dlaczego,
tak.
To poza odpowiedzią typu wydawca nie pozwala, to trudno było znaleźć jakiś inny argument taki prawdziwy i dlatego liczyliśmy, że wyręczą nas nasi słuchacze.
I dlatego było to pytanie.
I widzę, że pierwszy chyba tego nie robi, bo mówi o platformówkach.
Tak, i Szpakson napisał, nie znam się na Baldur's Gate 3, ale co do tych platformówek 3D, to patrząc na Nintendo raczej ciężko powiedzieć, że ten typ gier się już nie sprzedaje tak jak kiedyś.
A nie, no bo widzisz, no bo z Nintendo to jest inna sprawa, bo to fani Nintendo, tak, kupują. Ludzie, którzy kupują Switcha i inne konsole Nintendo, lubią platformówki z reguły. O to chodzi, dlatego kupują Nintendo.
To mogło po części też pomóc w upadku
ale nie bez powodu, moim zdaniem, na przykład nowy Crash nie powstaje. Crash 4 się słabo sprzedał bardzo, mimo że był świetny, ten najnowszy. Nie mówię o tym takim jakimś dziwnym multiplayerowym, że tylko normalny Crash 4. Sprzedał się poniżej oczekiwań mocno, więc no, czy tam Spyro nie robią nowego i tak dalej, no ale nieważne.
Iwan, Baldur's Gate 3 to po prostu owoc miłości twórców, którzy zrobili grę dla siebie, a dzięki temu wyszedł też im świetny RPG. Inni twórcy powinni brać przykład, gdyby tak każdy brał przykład z Lariana,
tak.
A nie Ubi.
Zgadzamy się tutaj tylko znowu, jeżeli jesteś studiem, nad którym jest wydawca, to ten wydawca, jak mu powiesz, no my chcemy zrobić... Z jakichś 30 godzin kontentu, którego większość graczy nie zobaczy, to wydawca ci nie powie, ok, śmiało, tylko to też o to chodzi. Nie?
A nie do się tak, żeby tutaj i tak trafiali?
No nie każdy studio to jest Larian, które robiło tą grę, coś tam, jak on się nazywała?
Monkey District.
Robili razem z pedagogami, więc to, wiesz, to taka...
Może jakaś edukacyjna, tak?
Ze szkolnictwa
tak.
Dostali okay. Pieniądze.
Wow.
Dobrze. Może w Belgii mają jakieś super dotacje, tam też nie wiadomo.
Na pewno, bo to
okay.
Zgniły zachód.
Komunizm.
Dobrze, przechodzimy teraz do komentarzy na YouTubie i na przykład... DJ Sign napisał, 3 razy telefon resetowałem, bo myślałem, że u mnie coś źle, warto czytać komentarze. Oczywiście okay. Chodzi o to, że nie było wizji tydzień temu. Blacha napisał, świetnie się was słucha panowie, jeśli chodzi o Lariana, to mnie wciągnęło Divinity 1 i Beyond Divinity. uśmiechnięta buźka.
Artur Świeca pisze dzikie dzięki, też dziękujemy. Tak. My bardzo cieszę, że mamy dużo nowych komentujących, którzy ostatnio też pisali, że dzięki, was odkryłem, coś tam świetnie was słucha. Was też się świetnie słucha, moi drodzy.
Odkryliśmy, że jak pisaliśmy podcast o grach w Google, to jesteśmy... Pokazuje się taka lista i jesteśmy na trzecim albo czwartym miejscu, tylko jest napisane całość.
Gramy na maksa. Podcast.
Gramy na maksa.
Fuh, nie? Okropnie. Straszne.
Ufu.
Ale jesteśmy, no, jesteśmy w pierwszym.
Ale jesteśmy, dobra? Jesteśmy. Liter Nightmares napisał a to ciekawe i Sowiet napisał F. Chyba respect.
Pozdrawiam sobie.
Tutaj bla bla bla. To nieważne, to ja pisałem o tym, że nie ma tego właśnie wideo. Ale wracamy do odpowiedzi. Little Nightmare dalej kontynuuje. Raczej za tym czymś, a nie, ale słuchawki jak najbardziej tak. Od lat mam iPods w uszach jak gram, a te od Sony też będą oferować odcięcie od świata. 3D Plus są za duże, żeby pogodzić się 3D z tą
plus.
Przyjemnością.
Do czego to jest?
Chyba chodziło o to Q-Lite i inne urządzenia są.
A, dobra.
Adsun 22. Pewnie są w stanie, ale wydaje mi się, że takie gry zrobiły się bardzo niszowe. Większość graczy woli krótsze gry i nie lubi czytać w grach. Czyli jak zwykle chodzi o pieniądze. Większe studia wolą bezpieczniejsze produkty, bardziej uniwersalne, którymi mogą zainteresować szersze grono graczy. Ja się tu wypowiem, bo wy już mówiliście o tym. To prawda. Bo to niebezpieczne było dla Lariana robić tak dużą grę, bo to jest raczej takie.
Myślę, że oni loteria, dla nich to było bezpieczne, bo oni mieli też markę. Dungeons and Dragons i Baldur's Gate.
Okej. Okay. No ale bez marki by było jeszcze bardziej niebezpieczne.
Dlatego to jest anomalia, nie jednak też. Nieważne.
To teraz wrócimy. Król Sucharów napisał: przed wyruszeniem w drogę należy przeczytać komentarz. Panowie, wydaje mi się, że to, co reprezentuje sobą Larian, to niestety jeden z ostatnich bastionów dobrego game devu. Oni po prostu dają sobie czas, by dopracować grę do granic możliwości.
No, mają pieniądze, powiedzmy. Mają hajs.
I nie myślą o dodatkowej monetyzacji, tylko o miodności płynącej z gry. No trochę przesadzacie. To nie jest tak, że w firmie, w której jest set osób, wszyscy ludzie są tam z pasji. Przy tak dużej organizacji, w sensie mając zespół, nie wiem, 10-osobowy, już jest trudno o to, żeby wszyscy byli
inaczej,
poświęceni
decyzyjni,
pasją.
Decyzyjni są, mają...
W tej firmie chodzi o kasę, żeby zarobić
decyzyjni
kasę.
Decyzyjni ludzie,
nie?
Są pasjonatami przede wszystkim. Wszyscy.
Ale na pewno procentowo jest ich więcej, tak? Sam ogrywam teraz Divinity 2 na Switchu i jestem tą grą oczarowany. Nie wyobrażam sobie, żeby inni twórcy władowali tyle zawartości do pominięcia. Ja nawet jeszcze nie uciekłem z Fort Joy. Jeśli ktoś jeszcze nie ograł, to polecam, bo to taki nowożytny Baldur. PS, co mówią członkowie drużyny, kiedy Minsk zaczyna narzekać? Okej, okay, boomer. Jak zwykle odcinek w pytę, całuski, no i
całuski
boomerskie
w,
dla was.
W anuski. Piękne, kocham. Wow.
Cyborg jeszcze.
To jest w tej grze, w Baldur's Gate.
A, bo te
Minsk? Super, nie, bardzo dzikie luchańsko.
Dobra.
Trafiłeś do takiej szopy jednej?
Tak, trafiłem.
Nie mów takich słów.
Skończyło się śmiercią.
Nie mów takich słów. Cyborg, proszę, przeczytaj.
Cyborg, witam, sam jestem ciekaw, jak Larian to robi. Właśnie przypadkiem trafiłem na waszą starszą audycję, w której oceniliście Divinity 2 i jako ciekawostkę Paweł podaje, że Larian był na totalnym... Przepraszam, tak Paweł, ty jak macha z innego studia i się zagapiłem. Że Larian był na totalnym dnie, zatrudniając 4 osoby, aż pojawił się Original Sin ufundowany przez Kickstartera, który dał im drugie życie na przestrzeni prawie 10 lat. Odbić się od dna i z 4 osób powiększyć się do 400, to naprawdę robi wrażenie.
To mnie bawi, bo ja to powiedziałem i teraz to już pamiętam to chyba, ale w ogóle nie pamiętałem o tym.
Ale niemożliwe, że to były 4 osoby.
Były. Jak? Tam była cała historia, jak wychodziło Divinity Original Sin 2.
To dlatego nie było stać na bezwzględnie.
Poczytaj w domu. No. Okay. Jakoś nie było
Jakoś nie było mi po drodze z ich grami, ale bardzo dobre oceny obu Divinity plus aktualny szał na Baldura sprawia, że trzeba będzie się na poważnie nimi zainteresować. Patrząc na jakość, nie mam nic przeciwko, aby inne studia próbowały wykorzystać ten złoty środek na dobrą sprzedaż i świetną jakość. PS, nigdzie nie mogę znaleźć waszej audycji z tamtego tygodnia. Help.
Zgadnijcie dlaczego.
Bo nie jesteśmy niedobrzy i nie zgraliśmy, Mateusza nie było.
Ja zgram zaraz.
I teraz ale też to była pół godziny audycja taka, nie?
No, nic tam nie było ciekawego. Tylko czytaliśmy parę newsów i nara.
A co? A 20 minut na co? Bo...
Nie było. Jakby, muzyka leciała. Nie było obrazu, a Paweł typ jak miał przygotowaną audycję wizualną, wiesz, tak. To pokazać grę Nintendo, więc...
Nie ja robiliśmy taki, sprzedam taki tajny trik.
No.
Można po prostu puścić, tak? Audycję bez ekranu, w sensie bez kamerek, ale live i po prostu pokazywać gameplaye.
Wiem, ale coś tam nie wyszło też z tym. My tak chcieliśmy.
Dobra.
To tak? Sprzęt nas zabił, tak.
Ostatni komentarz. Wojtek.
O, ja tu, bo Wojtek nie, na początku, na początku Wojtek się skarży, że nie przeczytaliśmy jego odpowiedzi.
Czytać.
Ja daję sobie głowę uciąć, że nie było jego komentarza. I czy on był shadowbanowany czy coś, ale nie było twojego komentarza.
Chyba on
przyrzekam.
Oddzielnie miał niż pod tym głównym pytaniem, wiesz, bo tam było tak...
wszystko przeszliśmy.
Wszystko, i potem ale... jak widziałem ten komentarz, potem też przeleciałem na nowo.
Słuchaj. Bo było pytanie, zapomniałem wpisać pytanie odcinka, tak. Dopiero po 2 godzinach wstawiłem, ale wcześniej wstawił Wojtek Kojew i sam sobie odpowiedział na to pytanie odcinka.
A, tam była odpowiedź.
Więc on jakby tu i tu się udzielał pewnie i przeczytałeś tak jeden z jego komentarzy, ale nie ten, w którym mu chodziło. Ale wracając, skarga, tak, nie przeczytaliśmy, ale macie szczęście, bo BG3 mnie nie interesuje, więc wypowiem się na temat poprzedniego pytania. Jako posiadacz PlayStation Vita jestem mega zawiedziony, wręcz zdenerwowany. PlayStation Q, które nie jest sprzętem do gry natywnej. Gra zdalna powinna być tylko dodatkiem do gry natywnej, tak jak było w Vicie i PlayStation 4. Mm-hmm. Jak dla mnie, nie ma to najmniejszego sensu, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla kogoś to gra w jakąś grę MMO jak Conan lub Ark i musi pilnować bazy 24 godziny na dobę. Czy to w pracy, czy w szkole, to mogłoby mu się przydać. Albo na przykład musi o drugiej nocy imprintować wykluwane dinozaury i nie chce budzić innych domowników. Dla mnie jest to zupełnie zbędny sprzęt i sam go nie kupię, ale innym nie bronię go kupować. M. Zdanowicz z YouTube'a. Dzięki, że w ostatnim odcinku na bieżąco prostowałeś kłamstwa Mateusza Fiduta, który usilnie próbował bronić Microsoft nawet kłamstwem w przypadku braku prawdziwych argumentów.
Nie pamiętam, co ja tam mówiłem. Ty słuchałeś, tam było jakieś, dementowałem twoje kłamstwa?
O, może mówiłeś o tych ilości gier, ale nie kłamałem z Game Passem, nic. Hall, co to jest Hall?
Hall nie jest grą studia Microsoft.
A High on Life pewnie, tak? A Hi-Fi nie wyszło na PlayStation 5. No nie wyszło.
Nie ze zdaniem takie tanie numery, Mateuszu.
A ja nie wiedziałem, że wyszło na PlayStation 5 Hi-Fi raz. No to co?
Czy tam idziemy dalej?
Odnośnie, że Microsoft nie wycofa swoich gier ze Steama, bo niektórzy kupują, przypominał, że taką Forcę też będą mogli kupić ci, co chcą z Microsoft Store, a reszta zagra w Game Pass. A dwa, to Microsoft już wyliczy, że przy grach na przykład Bethesdy, że bardziej opłaca się zabrać grę z konkurencyjnej platformy i nie zrobić jednorazowo kasy, ale za to zyskać dodatkowych subskrybentów Game Passa i sprzedawać więcej konsol i zarabiać więcej na prowizji z gier z firm trzecich. I tak samo będzie z grami Activision Blizzard na PlayStation i Steam, bo co prawda nie przejdą wszyscy gracze, ale ci co przejdą dadzą dużo większy i stały zysk bez prowizji firm trzecich. Więc wycofanie takiego koda da większą stratę jednorazową, ale też duży większy stały zysk w przyszłości. A już Microsoft poczynił pierwsze kroki w tym kierunku, czyli usługę Play Anywhere, która będzie dodatkowo wymówką do wycofania swoich gier ze Steam. I gry kupione na Steam działają na GeForce Now, a na Xbox Series już nie, a by mogłyby w końcu to usługa Play Anywhere. Nie rozumiem tego.
Że mogłyby działać...
Na Xboxie nie działają Play Anywhere? Działa Play Anywhere.
Nie, że gry kupione na Steam nie działają na Xboxie. A czemu miałyby działać?
Nie rozumiem.
Chodzi mi o to, że ogólnie, bo tutaj Wojtek
Play
bardzo...
Anywhere działa tak, że zalogujesz się gdziekolwiek i masz swoje save.
Mateusz.
O to chodzi.
Chodzi o to, że Wojtek jakby bardzo... Znaczy my rozumiemy twoje argumenty, ale ja zawsze mówię, że no tak można sobie gdybać, nie? My mówimy, że pewnie tak nie będzie strasznie, ty mówisz, że tak będzie strasznie, no. Że wiesz, że bo chodziło o to, bo ty nie pamiętasz, bo może cię nie było, Paweł.
Nie było.
Że wszystkie gry Microsoftu znikną ze Steama w ogóle, jak będzie ten, wiesz, Activision też zniknie, wszystkie gry będą tylko w tym Xboxowej apce.
Tak mówisz, że tak będzie?
Nie, Wojtek tak mówi.
Aha.
A ja myślę, my myślimy, że może raczej nie, ale z drugiej strony, no to jest gdybanie na tym etapie. I...
Steam na ten moment nie jest tym samym rodzajem konkurenta, co PlayStation, tak? No. Bo dalej, jeżeli ktoś korzysta ze Steama, to duża jest szansa, że korzysta też na przykład z oprogramowania Microsoftu, czyli z Windowsa i też używa apki Xboxowej do jakichś swoich rzeczy.
Tak więc tak, Xbox już jest na PC-cie i nie musi tutaj nikogo zabijać, killować, jak niektórzy to widzą, bo już jest. Nie potrzebuje tego.
Właśnie, i często gracze na Steamie i tak już mają Game Passa, więc to nie będzie takie... I Microsoft na pewno ma te statystyki, więc to nie będzie takie, że jak zabierzecie gry ze Steama, to wszyscy przejdą na Game Passa, bo oni tak już mają tego Game Passa, więc jakby... Tylko taka będzie różnica, że nie zapłacą ci gracze im na Steamie pełnej ceny gry, bo będą mieli w Game Passie, a i tak mają tego Game Passa. No to tak. Nieważne, już się zamotałem. Ale tak.
Wracając do wersji Pro Console, mówiliście, że są zbędne, a im dalej, tym będzie lepiej, a tutaj coraz więcej gier przy 60 klatkach na najnowszym Unreal Engine 5 spada do natywnego 720p, na przykład Remnant 2, bo taki Star Wars spadał do 640p,
Jezu.
A DSR Remake do 680p, czyli jak na Xboxie 360. Moim zdaniem z 90% graczy konsolowych gra na TV i pewnie kolejne 90% ma już te TV 4K i są przyzwyczajeni do wysokich rozdzielczości jak 1600p PlayStation 4 Pro i do 2160p Xbox One X. A tu nagle powrót do natywnej rozdzielczości z czasów Xboxa 360. Ale to chyba w jakiś minimalnych momentach, w których nikt tego nie widział. Przeszedłem całego Dead Space'a Remake na Xboxie Series S i nie widziałem żadnych spadków.
No na pewno to są dipy takie, wiesz, okazjonalne.
Więc
nie, że...
nie wiem, jakby tam cała stacja wybuchała, to może wtedy.
Jakby przez więcej niż minutę działało w 680p, to przecież Digital Foundry... Foundry? Digital Foundry zjechało to strasznie, tak jak Jedi.
Pamiętajcie, że software FSR i inne sztuczki magiczki nigdy nie będą tym samym do sprzętowego DLSS w karcie o cenie dwóch konsol, a wyjściowa rozdzielczość do 4K to 1440p, a nie 720p. M. Zdanowicz, pochwal się wrażeniami z użytkowania nowego TV.
To nie jest mój nowy telewizor, to jest mój stary telewizor, tylko ja nie wiedziałem, że nawet on tam ma jakieś bajery.
A co się stało?
No bo się okazało, że ja mam ten telewizor, który wspiera 120 Hz i ten tam variable, coś tam na PlayStation 5, ale nie zdążyłem jeszcze, no bo teraz gram w Baldura, bo ale muszę zainstalować sobie... Tak, mam kabel HDMI 2.1 i tak dalej. I chodzi o to, że sprawdzę sobie z ciekawości właśnie, jak wygląda, bo w niektórych grach wprowadziło Sony ten taką właśnie to VRR, że 40 klatek niby jest, ale rozdzielczość jest wtedy lepsza, stabilna, 4K i że to faktycznie mnie zmiecie jakoś z podłogi, coś takiego. Ja jestem też graczem, który aż tak nigdy nie przywiązywał uwagi do... Ale zresztą wszyscy już wiedzą, ja wolę klatki na sekundę niż rozdzielczość, tak? Ja czy mam...
Wszyscy już wiedzą.
No właśnie. Ja tak mi się zdaje, ale ja nie wiem.
W ogóle ostatnio zobaczyłem u siebie w telewizorze, że teraz też GeForce Now jest w oprogramowaniu tak jakby wewnętrznym.
Nie, ja widzę tylko Xboxa.
Fajnie.
Jestem ciekaw jak to, bo to w sensie mówiliśmy już, że ten w końcu ten streaming zastąpi konsolki.
Tak,
ale...
fajnie. Kończymy.
Kończymy? Bo tam, a, już czasu
wiesz,
nie ma.
Że tam ludzie też potrzebują trochę czasu.
Chciałem jeszcze godzinę tutaj pogadać o streamingu. Tak naprawdę o Baldurze.
Pytanie odcinka. Na pewno Baldur już takie zadawaliśmy. Nie, nikogo nie interesuje już. Ale nie powiem o Gotiku.
Opiszcie
nowa
waszą postać.
Konsola Switch. Super Switch. Jaki będzie? Ja wiem, że to pytaliśmy, ale teraz już jesteśmy coraz bliżej.
Jaki miałby być ten Switch nowy, którego zapowiedzą niedługo, żebyście kupili na premierę? O.
Nie, to dokładnie tak już pytaliśmy. Tak? Dokładnie.
To jak pytaliśmy, to inne
zadajmy. Nie, nie, jaki nie. Będzie miał feature?
Nie pytaj.
Jaki będzie miał feature?
Napiszmy pod
o,
tym.
Tak, jaki to jest akurat
dobre. Cały dzień na wymyślenie pytania.
Nie, to
dobre.
Jaki dziwny feature będzie mieć nowa konsola Nintendo?
Tak.
Czy to będą, jak tu mieli odłączane Joy-Cony, co będzie w nowej konsoli
czy może
Nintendo?
Będzie okulary
Może będzie składany,
VR,
jak te,
nie?
Będzie flip, wiesz, Nintendo tak. Flip i składany handheld, jak te telefony wszystkie nowoczesne, wow,
niezłe.
Tak będzie, więc dajcie znać.
Tak, a to był 500...
No i piszcie wrażenia z Baldur's Gate 3 oczywiście też.
Nie piszcie.
Tak, nie piszcie jakie macie postaci.
Usunę.
Tak, cały build, wszystkie staty.
561 odcinek GNM Plus i razem z wami byli... Paweł Stachyra,
i Mateusz Znowicz, który jeszcze poleci wam, jest taki kanał Fextra, jest na YouTube i tam bardzo fajny zrobił poradnik dla takich totalnych laików, na co zwracać uwagę, armoklasy i tak dalej.
Mateusz Fitut, do usłyszenia za tydzień, cześć.
Pa.